Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało raport na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości i na ten temat porozmawiamy, ale na początek chciałem pana zapytać, jak obecnie wygląda wykorzystywanie sztucznej inteligencji w sądach czy w prokuraturze?
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Polskie sądy na pewno są już w jakimś stopniu zinformatyzowane. Każdy sędzia oczywiście, że korzysta z komputera, ma dostęp do wielu baz danych, a nawet od kilku lat mamy rozprawy zdalne i możemy przesłuchiwać świadków przez internet. Natomiast te wszystkie udogodnienia technologiczne jednak nie spełniają wszystkich oczekiwań sędziów i nie są aż tak nowoczesne, jak sektor prywatny dysponuje. Na przykład sędziowie dysponują bazami danych, jeżeli chodzi o orzeczenia innych sądów, mogą się nimi zapoznawać, jednakże portal orzeczeń sądów powszechnych, który został stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zawiera jedynie 400 tysięcy orzeczeń. Na potrzeby sztucznej inteligencji jest to jednak za mała liczba, dlatego postuluje się nie tylko zwiększenie tej liczby orzeczeń, jak i też stworzenie odpowiednich narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, aby sędzia czy adwokat, a także osoba fizyczna mogła w jakiś lepszy, szybszy sposób odnaleźć właśnie takie orzeczenie, jakiego poszukuje.
No ja rozumiem, że to jest jedna z rekomendacji tego raportu, tak? Właśnie stworzenie takiej bazy opartej na sztuczną inteligencję.
Tak, zgadza się. My jako sędziowie, ale także adwokaci, radcowie prawni opublikowaliśmy raport Grupy Roboczej do Spraw Sztucznej Inteligencji zawierający rekomendacje dla sądownictwa i prokuratury i tam krok po kroku przeanalizowaliśmy, jakimi bazami danych dysponują sędziowie i prokuratorzy i w jaki sposób można je wzbogacić. Na przykład portal orzeczeń sądów powszechnych, o którym przed chwilą powiedziałem, posiada nie aż tak nowoczesną, jak na dzisiejsze standardy, wyszukiwarkę. A z racji tego, że od ponad roku cały świat zainteresował się czatem GPT, to postulujemy, aby unowocześnić ten portal, aby był wzbogacony właśnie o taką funkcję, jaką mamy, kiedy korzystamy z czata GPT i abyśmy mogli zadać mu pytanie. Mam taką a taką sprawę, zagadnienie prawne, jak polskie sądy rozstrzygają je. I wówczas taki czat GPT pokazywałby precyzyjnie, jakie sądy dokładnie bądź pobieżnie rozstrzygały dane zagadnienie prawne, pokazywałby iloma orzeczeniami dysponuje oraz pokazywał linie orzecznicze, pokazywałby większość polskich sądów rozstrzyga to w taki sposób, ale jest też mniejszość, część sędziów widzi to inaczej. Moim zdaniem najbardziej pełne, precyzyjne orzeczenia zarówno za jedną, jak i za drugą linią orzeczniczą są następujące. I dzięki temu sędzia maka sekundy dostawałby taką informację kawę na ławę, a przez to jego praca byłaby może też szybsza, efektywniejsza niż mutna.
A tu nie ma zagrożeń, bo jednak no, na obecnym poziomie zaawansowania czat GPT halucynuje od czasu do czasu, a nawet często to się zdarza i podaje informacje, które nie zawsze są precyzyjne albo wręcz zmyślone, bo też tak się zdarzyło. Czy to jednak wymiar sprawiedliwości nie jest zbyt poważną sprawą, żeby w ten sposób wprowadzać takie narzędzie, kiedy wiemy, że takie błędy się zdarzają?
Oczywiście, że zagrożenia istnieją. Zagrożenia dwóch rodzajów. Pierwszy to właśnie technologiczny, czy przypadkiem czat GPT by nie halucynował. Dlatego właśnie postulujemy, aby nie odpowiadał, wyrywając z kontekstu jakąś odpowiedź, tylko pokazywałby użytkownikowi dokładnie, jakie orzeczenia wskazują za daną, a nie inną interpretacją i dzięki temu sędzia by to weryfikował i wraz z upływem czasu okazywałoby się, czy tenże czat spełnia oczekiwania sędziów, czy też nie. Ale co bardzo istotne, zawsze byłoby źródło do weryfikacji, czy przypadkiem nie ulegamy halucynacji, a dane orzeczenie rzeczywiście istnieje. Drugie zagrożenie, przed którym już teraz trzeba się ustrzec i przemyśleć, to jest to, co jeżeli czat GPT, taki właśnie w tymże portalu, będzie bardzo dobrze działał, wielokrotnie z niego będą korzystali i nie zauważą żadnych błędów. My postulujemy, aby cały czas sztuczna inteligencja była tylko i aż narzędziem dla prawników, aby nie zastępowała sędziego. Nie może być tak, że to sztuczna inteligencja wydaje wyroki. Cały czas to musi być człowiek opierający się o swoje logiczne myślenie, ale także intuicje czy emocje. I dlatego dążymy do tego, aby to narzędzie pokazywałoby sędziemu, że mimo, że większość sądów orzeka tak i tak, to jednak cały czas istnieją jakieś odrębne stanowiska i aby cały czas sędzia je przeanalizował i przemyślał i jeżeli by chciał, wybrał to mniej dominujące stanowisko, mniej dominującą linię orzeczniczą.
To bardzo ciekawe, bo ja rozumiem, że ten portal oparty o wyszukiwarkę sztucznej inteligencji, on powstał, jaki to jest etap w tej chwili? Czy to jest tylko i wyłącznie rekomendacja? Jaka jest perspektywa wykonalności czegoś takiego? Ile czasu by zajęło, żeby to mogło rzeczywiście działać?
Taki portal istnieje już od lat i codziennie jest aktualizowany.
Jasne, tylko ja mówię już o tym mechanizmie oparty o tym, co pan mówił, z tym opisem linii orzeczniczej i tak dalej, czyli z tym elementem sztucznej inteligencji.
Programiści, z którymi rozmawiałem, dla nich to nie jest żadne wyzwanie, są w stanie to nawet nie w miesiące, a w tygodnie wykonać takie właśnie narzędzie. Natomiast większym wyzwaniem byłoby zwiększenie liczby danych w tym portalu, czyli tak jak powiedziałem, zwiększenie liczby orzeczeń. Dzisiaj jest 400 tysięcy, a jednak powinniśmy dążyć do dobrych kilku milionów i to raczej zbliżających się do 10 milionów. Nie jest to aż takie trudne, ponieważ wszyscy wiemy, że każdego dnia w Polsce tysiące wyroków zapada, tysiące uzasadnień sędziowie sporządzają. Natomiast jakimś tam wyzwaniem byłoby odpowiednie odnalezienie tych orzeczeń w baz danych, ocenienie, czy to jest orzeczenie prawidłowe i umieszczenie jej właśnie w tymże portalu orzeczeń sądów powszechnych. Ale uwaga, nie tylko wyłącznie w 100% prawidłowe orzeczenia powinny się tam znajdować, ponieważ jeżeli sąd drugiej instancji zmieni orzeczenie sądu pierwszej instancji, to wówczas przyczyny, dla których sąd, czy to okręgowy, czy apelacyjny zmienił wyrok, może mieć także istotne znaczenie dla innych sędziów, którzy ze względu na te walory edukacyjne mogą ustrzec się konkretnych błędów albo po prostu ustalić, że jest coraz to więcej linii orzeczniczych. Także największym wyzwaniem byłoby nakarmienie tegoż algorytmu orzeczeniami, natomiast od strony technologicznej wedle mojej wiedzy to nie powinno zająć dużo czasu.
To bardzo ciekawe, natomiast taką bolączką wymiaru sprawiedliwości, no bo mówimy o tym, że ta sztuczna inteligencja tak naprawdę ma doprowadzić do tego, że te procesy będą krótsze, bo tutaj ten czas jest ciągle długi, a czasami się wręcz wydłuża. I taką bolączką jest nie tylko praca sędziów, i którzy na przykład nie mają odpowiedniej pomocy, ale na przykład obieg dokumentów, czy ta obsługa administracyjna, formalna, czy tutaj sztuczna inteligencja może pomóc? Czy są tutaj, macie jakieś rekomendacje?
Oczywiście, że tak. Kiedy rozmawiam w swoim środowisku o sztucznej inteligencji w sądownictwie, to często słyszę zarzut, że sztuczna inteligencja to jest coś zbyt zaawansowanego, podczas gdy na co dzień w sądach mamy cały czas obieg papierowych dokumentów. Cały czas w zwykłym postępowaniu nie możemy wszcząć sprawy przez internet. Tutaj nie odnoszę się do elektronicznego postępowania upominawczego, gdzie to akurat jest możliwe. Natomiast co do większości spraw zwykłych obywateli, trzeba najpierw na komputerze napisać pismo, potem je wydrukować, wysłać pocztą do sądu, a w sądzie zostanie ono zadekretowane. Dlatego też zanim stworzymy bardziej zaawansowane programy oparte o sztuczną inteligencję, to postulujemy stopniową, ale jednak kompleksową digitalizację akt sądowych. I tutaj przewidzieliśmy nawet odpowiednie etapy. Cały czas liczymy się z tym, że około 20% społeczeństwa jest wykluczonych cyfrowo i nie możemy od nich żądać, aby wszczyli sprawy przez internet, a potem komunikowali się z sądem przez internet. To byłoby oczywiste, rażące naruszenie prawa do sądu. Dlatego też wydaje nam się, iż najpierw powinniśmy zacząć od obowiązkowego wszczynania elektronicznego spraw przez internet pomiędzy przedsiębiorcami, no bo jednak jeżeli ktoś podejmuje się działalności gospodarczej, to znaczy, że jest w stanie udźwignąć tego typu obowiązki jak internetowa komunikacja z sądem. Drugim etapem byłoby komunikowanie się z sądem przez internet i elektroniczne akty spraw, kiedy po obu stronach są profesjonalni pełnomocnicy, czyli adwokaci, radcowie prawni. Trzecim etapem już za, myślę, dobrych, powiedzmy, 5 lat to by było, o ile dotychczasowe etapy okażą się sukcesami, no to już dla wszystkich chętnych osób fizycznych, które by chciały wszcząć sprawy przez internet, no bo nie wątpię, że cały czas duża część społeczeństwa chciałaby w ten sposób komunikować się z sądem. A po tych dobrych kilku latach zobaczylibyśmy, w jak dużym stopniu zdigitalizowaliśmy akta sądowe, jak duży jest to odsetek. Natomiast cały czas osoby, które nie potrafią bądź po prostu nie chcą korzystać z akt elektronicznych, będą mogły komunikować się z sądem papierowym.
Zapytam pana o taką rzecz. Jaka jest granica wykorzystania sztucznej inteligencji? No, moje pytanie zmierza do tego, czy sztuczna inteligencja może zastąpić sędziego i czy państwo w ogóle, pisząc ten raport, rozważali taki scenariusz? W przyszłości oczywiście.
Nawet już na początku naszego raportu, aby uniknąć nieporozumień, wyraźnie napisaliśmy, że sztuczna inteligencja to jest tylko i aż narzędzie. Cały czas wartością, której żaden program komputerowy nie zastąpi, jest człowiek, jest jego doświadczenie życiowe, a także jego emocje, intuicja. Dlatego też pod żadnym pozorem nie dążymy do tego, aby to sztuczna inteligencja zastępowała sędziego, aby sztuczna inteligencja wydawała wyroki. Niedawno nawet ktoś mnie zapytał, czy ja postuluję, aby pewnego dnia, kiedy on przyjdzie do sali rozpraw na swoją sprawę, to czy zamiast człowieka w todze będzie komputer, który będzie zadawał pytania, przesłuchiwał świadków, a następnie wydawał wyroki? Oczywiście, że nie. To jest częste nieporozumienie, natomiast naszym celem jest, aby sztuczna inteligencja maksymalnie pomagała sędziemu, aby skracała czas, a także uczyniła czas pracy mniej żmudny, bardziej satysfakcjonujący. Natomiast, żeby nie stracić tego bezcennego, jakim jest relacja człowiek-człowiek. Także człowiek na pierwszym miejscu, sztuczna inteligencja na pewno nie powinna zastępować sędziego.
Czyli możemy uspokoić, że w dalszym ciągu to człowiek będzie wydawał i wymierzał sprawiedliwość. Zapytam jeszcze na koniec o losy tego raportu. Raport został napisany i co teraz się z nim dzieje? Czy na jego podstawie zostaną opracowane jakieś rozwiązania ustawowe, programy, czy został na przykład skierowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo tam właściwie jest to miejsce, które generuje to wszystko, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości?
Oczywiście, że taki jest nasz cel, taki nam cel przyświecał, kiedy opracowaliśmy te rekomendacje. Raport jest cały czas względnie młody, minął 1 miesiąc od jego publikacji. Skierowaliśmy go do Ministerstwa Sprawiedliwości, no i mam nadzieję, że jest tam on analizowany i za jakiś czas dostaniemy odpowiedź, czy w ogóle ministerstwo planuje ocenić, które rekomendacje ich przekonują, a które nie. Czy ministerstwo planuje w takim razie sporządzić jakąś strategię, czy to krótko, średnio, czy długoterminową, co w pierwszej kolejności najbardziej by ich interesowało, aby wdrożyć. Także ja jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że dostaniemy pozytywną odpowiedź i że wspólnie będziemy w stanie opracować już konkretne programy po to, aby polskie sądownictwo z przytupem weszło w XXI wiek i korzystało z algorytmów sztucznej inteligencji.
Zatem trzymamy kciuki, bo polski wymiar sprawiedliwości jednak potrzebuje tych nowych technologii po to, żeby pracował sprawniej i żeby obywatele mieli do niego zaufanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kotalczyk, asesor sądowy, członek grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji był moim gościem, a ja zapraszam po przerwie na kolejną rozmowę. Dziękuję bardzo.